Kontekst dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla skłania nas do tego, abyśmy podjęli ten temat po raz kolejny. Wszakże rzeczywistość Królestwa Chrystusowego jest dla nas w pewnym sensie programem życia. Otóż wśród licznych chrystusowych zdań na temat Królestwa Bożego, zawartych zwłaszcza w Ewangelii świętego Mateusza, która, jak mówią egzegeci, jest taką Ewangelią Królestwa Bożego. Zwróćmy uwagę, że w tej Ewangelii jest najwięcej wypowiedzi Jezusa o Królestwie Bożym. Są takie stwierdzenia jak na przykład: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Czy inne zdania, jak na przykład: kto wypełnia i uczy wypełniać Boże przykazania, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Z 6 rozdziału: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Z 13 rozdziału Ewangelii Mateuszowej: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Czy z tego samego rozdziału: Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Albo z 18 rozdziału Ewangelii Mateuszowej: kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Bożym. Ale także i u świętego Łukasza znajdziemy kilka cennych wskazań odnośnie do Królestwa Bożego. Na przykład w rozdziale 21 czytamy, że bliskie jest Królestwo Boże. Natomiast w rozdziale 17 Ewangelii Łukaszowej jest zdanie Pana Jezusa, aby nie dać zwodzić się pseudoprorokom i nie gonić za sensacją, gdy będą mówić, że Królestwo Boże jest tu albo tam, nie jeździć, nie szukać, nie dociekać, bo Królestwo Boże pośród was jest. I to właśnie zdanie chciałbym uczynić wiodącym tematem obecnej refleksji. Królestwo Boże jest pośród nas, jest w nas. Zauważmy, że to zdanie Pana Jezusa to nie tylko pobożny postulat, aby Królestwo Boże było pośród nas. Jezus mówi: Królestwo Boże jest wśród was. Jest. Stwierdzenie faktu, a nie tylko postulat. Podobnie jak w innym miejscu Ewangelii, Pan Jezus mówi: gdzie dwóch lub trzech modli się razem, tam ja jestem pośród nich. Niektórzy egzegeci dostrzegają w tym zdaniu Jezusa odwrócony porządek przyczynowo-skutkowy. Słuchając tego zdania tak, jak ono jest podane w polskim tłumaczeniu, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich, można odnieść wrażenie, że jeżeli dwóch lub trzech modli się razem, to powoduje, że Pan Jezus przychodzi. Czyli przyczyną sprawczą tego spotkania z Jezusem jest spotkanie modlących się. Tymczasem egzegeci zwracają uwagę, że może tu chodzi o odwrotność tej przyczyny. Właśnie dlatego, że Pan Jezus jest pośród nas, dlatego oni są zdolni spotkać się na modlitwie. To jest kwestia języka, kwestia tłumaczenia, kwestia pewnych figur retorycznych stosowanych także na kartach Ewangelii. Podobnie można byłoby powiedzieć o tym zdaniu odnośnie do Królestwa Bożego, że ponieważ Pan Jezus jest wśród nas, może właśnie dlatego zdolni jesteśmy budować wokół siebie Boże Królestwo. Może właśnie dlatego jesteśmy zdolni je w sobie odkrywać i doświadczać. Może nie jest tak, że my prowokujemy, uobecniamy, tworzymy Królestwo Boże. Królestwo Boże jest wśród nas. Ono jest. Nie dlatego, że to my je tworzymy. ale dlatego, że Chrystus je w nas osadził, ukonstytuował, zaprosił. Mocą daru, mocą łaski my jesteśmy włączeni w to Chrystusowe Królestwo, które jest, niezależnie od tego, czy my w nim jesteśmy. Takie postawienie sprawy, że to Chrystus przede wszystkim jest tym, który tworzy to Królestwo Boże pośród nas, są różne pouczenia Chrystusa odnośnie do Królestwa Bożego, z których pewne przytoczyłem powyżej. Jeżeli Królestwo Boże jest pośród nas, założone przez Chrystusa, do którego my zostaliśmy zaproszeni, wprowadzeni, to oznacza, że jest ono darem i zobowiązującym zadaniem, zwłaszcza dla wspólnot, które z tytułu profesji rad ewangelicznych wezwane są do pielęgnowania tak zwanej duchowości komunii, o której wiele pisał Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio in Unte w punktach 43, 4 i 5. Wśród tych wspólnot, które Królestwo Boże odczytują jako dar, ale i zadanie, jest Instytut Chrystusa Króla. Podobnie jak imię człowieka, tak nazwa wspólnoty życia konsekrowanego nie jest przypadkowa, nie może być przypadkowa, ale ma znaczenie programowe. Jeżeli jakieś zgromadzenie zakonne, mówiąc przykładowo, nosi imię Matki Bożej, to oznacza, że cześć dla Matki Bożej, maryjność jest jakimś jego szczególnym charyzmatem, jakimś szczególnym zadaniem. To samo dotyczy Instytutu Chrystusa Króla. Jeżeli ojciec założyciel wybrał taką nazwę, to w tym trzeba widzieć jakiś wyraz woli Bożej. Jeżeli to dzieło powstało jako dzieło Ducha Świętego pod taką nazwą, to znaczy, że to jest jego charyzma, to jest jego zadanie, to jest jego specyfika. Odejście od tej specyfiki, którą wyraża nazwa, sprawiłoby, że to dzieło traciłoby swój sens. To jest problem wielu wspólnot życia konsekrowanego, które, jak się mówi, przeżywają kryzys, kryzys powołań, kryzys tożsamości, które z czasem kurczą się i zanikają. Jeżeli uważnie się przyjrzeć, to widać, że jednym z powodów, dla którego te wspólnoty przeżywają kryzys tożsamości aż do zaniknięcia, to jest właśnie odejście od pierwotnego charyzmatu. Przypominają się w tym miejscu słowa, które w tych dniach słyszymy w liturgii, te słynne listy do 7 kościołów w Azji z Apokalipsy, gdzie czytamy właśnie: wróć do pierwotnej miłości, wróć do początku. To samo można by powiedzieć o każdej wspólnocie życia konsekrowanego. Wróć do swojego początku, pilnuj charyzmatu, a będziesz potrzebne w Kościele. Drogie Panie, w Waszych zasadach życiowych, w paragrafie 3, właśnie ta świadomość, że mamy szerzyć Królestwo Boże, jest wyraźnie wyartykułowana. Przypomnijmy ten fragment. Żyjąc w świecie, czytamy w zasadach życiowych, oddajemy się w pełni Bogu dla Jego chwały poprzez realizację rad ewangelicznych wyrażonych w ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, poprzez modlitwę i działanie nastawione na szerzenie Królestwa Bożego przez apostolstwo w środowisku. Można by sobie taki baner napisać i powiesić nad łóżkiem, że jesteśmy nastawione na szerzenie Królestwa Bożego przez apostolstwo w środowisku, w którym się znajdujemy, oparte o świadectwo życia Ewangelium. Czyli zasady życiowe jasno oddają to, co wyraża nazwa wspólnoty. I dalej, jak dobrze wiemy, w zasadach życiowych po ukazaniu centralnej roli Chrystusa Króla w rozdziale trzecim, cały rozdział czwarty dotyczy sposobów owego szerzenia, owego budowania Królestwa Bożego wokół siebie, skoro ono jest wśród nas. I zasady życiowe wymieniają cały szereg tych sposobów. Między innymi dostrzeganie obrazu Chrystusa Króla w każdym spotkanym człowieku. Szukanie i cenienie tego, co w nim dobre. Szanowanie indywidualności i obdarzanie zaufaniem. Drogie Panie, kiedy ja wczoraj wieczorem jeszcze raz przeglądałem te teksty, doznałem pewnego zdumienia, jak bardzo one są zobowiązujące. Każde słowo pociąga za sobą niesamowitą odpowiedzialność za to, kim się jest. Dostrzeganie obrazu Chrystusa w każdym spotkanym człowieku. Szukanie i cenienie tego, co w nim dobre. Szanowanie indywidualności. Obdarzanie zaufaniem. Można rachunek sumienia na ten temat ułożyć. To szerzenie Królestwa Bożego, zgodnie z zasadami życiowymi, ma się dokonywać między innymi przez pragnienie bycia tymi, które łączą, a nie dzielą. Właśnie przez postawę braterską. I znowu pytanie, czy rzeczywiście każda z nas dokłada starań, aby łączyć, jednoczyć, a nie dzielić, nie być źródłem podziału. Podobnie jak w pierwszym punkcie. Czy każda z nas rzeczywiście szanuje odrębność, indywidualność drugiej, obdarza ją zaufaniem, szuka tego, co w niej dobre, czy raczej tego, co daje satysfakcję, że jestem lepsza. Kolejny punkt tych zasad życiowych mówi, że Królestwo Boże szerzymy dzięki światłu, poprzez to, że dzięki światłu i pomocy Ducha Świętego, przez naszą pracę i wszelkie kontakty z ludźmi, wprowadzamy w życie wśród świata właściwą ocenę wartości materialnych i dążymy do wartości eschatologicznych. Czy rzeczywiście jest w nas ta właściwa ocena rzeczywistości materialnych i czy jest dążenie ku wartościom eschatycznym? No i wreszcie podporządkowanie wszystkiego prawu miłości ewangelicznej, która wyraża się we wzajemnej służbie. To tylko niektóre wskazania zasad życiowych mówiące o tym, jak mamy szerzyć Królestwo Boże, skoro ono jest wśród nas, skoro w nazwie nosimy tytuł Instytutu Chrystusa Króla. Tych parę zdań przytoczonych z zasad życiowych to naprawdę piękne i wzniosłe treści. Jeszcze raz podkreślam, że z pewnym dużym zadowoleniem przejrzałem te konstytucje, odkrywając w nich naprawdę głębi bogactwo. I tak zastanawiałem się, czy ktoś, kto pisał te konstytucje, kto je układał, czy do końca zdawał sobie sprawę, jak wzniosłe treści wyraził. Czy nie jest to jakieś natchnienie też Ducha Świętego zawarte w tych słowach. Ale one zasługują na to, by do nich wracać, by czynić je kryterium samooceny, czy to w rachunku sumienia indywidualnym, czy w rewizji życia. Może warto by było dopracować się takiego kwestionariusza pytań, które posłużyłyby jako rachunek sumienia, a jednocześnie pomogły poprzez pewne pytania pogłębić treści zasad życiowych. Czyli, jakby to powiedzieć, zasady życiowe Arebur, wyrażone w formie pytań do rachunku sumienia. Do każdego zdania niemalże można byłoby ułożyć takie pytanie dla rewizji, dla rachunku sumienia, aby dzięki temu ciągle wracać, ciągle identyfikować i weryfikować te zasady życiowe, które przyjęliśmy. I robiąc sobie taki rachunek sumienia z tego, na ile rzeczywiście Królestwo Boże jest wśród nas, na ile ten ideał Królestwa Bożego w nas jest, warto też stawiać sobie pytanie o to, co ewentualnie może w nas osłabiać czy wręcz udaremniać te wartości, te ideały, o które mamy dbać. Na tym polega między innymi prewencja, że wyprzedzamy pewne sytuacje, które mogą zaistnieć, badając, czy nie ma jakichś słabych punktów, jakichś pęknięć, jakichś zarysowań. I to, co wśród wielu niebezpieczeństw, które mogą sprawić, że ten ideał Królestwa Bożego w nas może wygasać, stygnąć, wśród wielu takich niebezpieczeństw warto wskazać na sferę dość delikatną, ale chyba jedną z najtrudniejszych. Mianowicie sferę języka. To właśnie język, jak pisze święty Jakub Apostoł, jest tym złem niestatecznym, tym źródłem konfliktów. I dlatego pisze apostoł, kto nie grzeszy językiem, jest człowiekiem doskonałym. A któż z nas nie grzeszy językiem? Choćby tym, że mówi za dużo, za długo, nudnie albo niewyraźnie. To też są grzechy języka. Jeżeli kaznodzieja wychodzi i mówi tak, że słuchacz nie jest w stanie go zrozumieć ze względów dykcyjnych, czy to nie jest grzech języka? Pan Bóg dał nam darmowy dar komunikowania. Trzeba z niego korzystać najlepiej, jak to możliwe. Drogie Panie, więc chwilę zastanówmy się nad tymi grzechami języka. Otóż nie chodzi tylko o same grzechy materialne, w sensie złe słowo, kłamstwo, fałsz, o niektórych z nich powiem za moment, ale także chodzi o grzechy formalne, grzechy języka w sensie formalnym. To znaczy sposób artykułowania słów, okoliczności, w jakich pewne słowa padają, takich chociażby jak dosadność, jak uszczypliwość, jak pewna emfaza, pewien akcent położony, pewna intonacja głosu. Czasami niewinne materialnie słowa, ale w specjalny sposób wyrażone, mogą bardzo ranić, mogą bardzo boleć. Ekspresja języka jest naprawdę potężnym narzędziem. Wiemy, że w intonację głosu, w sposób akcentowania można włożyć ogromny ładunek ironii, szyderstwa, chociażby imitując czyjś sposób mówienia. Jeśli go zapiszemy, czyli pozbawimy go tej warstwy ekspresyjnej, nie dostrzeżemy problemu. Ale gdy słyszymy to słowo, to inaczej będzie do nas przemawiać. To są także grzechy języka, w sensie formalnym. Grzechy języka wszelkiego rodzaju, zarówno te materialne, jak i formalne, są najczęstszym i, jak powiedziałem, nierzadko najdotkliwszym naruszeniem porządku miłości względem Boga i bliźniego, określonym przez drugie i ósme przykazanie Boże. I tym samym są to grzechy niszczące, osłabiające Królestwo Boże, które jest wśród nas. Przeciwne miłości bliźniego grzechy języka mają swe źródło na ogół w pysze i w wadach, które z pychy się rodzą. Takich jak zarozumiałość, zawiść, próżność, małoduszność czy chora ambicja. Właśnie grzechy języka rodzą się z pychy, z tej chęci dominacji. Wszystkie grzechy języka, te materialne i te formalne, uderzają w to, co człowiek ceni sobie najbardziej. W jego godność, w jego sławę, w jego cześć, w jego poczucie wartości. I dlatego też ktoś, kto się dopuszcza grzechów języka przeciwko bliźniemu, w sposób mniej lub bardziej świadomy stara się pomniejszyć go w swoich oczach i w oczach innych. I może to czynić na wiele sposobów. I tu przechodzę do wskazania kilku przynajmniej materialnych grzechów języka. Jest to obelga, i podobna do niej obmowa. One się różnią, choć są podobne. Obelga to jest jawne, niejako w oczy rzucone oskarżenie kogoś. Obmowa działa zaocznie i jest przez to groźniejsza, bo nie daje szansy obrony. Można by powiedzieć tak, że obelga to jest dzieło ludzi mocnych, impulsywnych, którzy często pod wpływem gniewu atakują drugiego otwarcie. Obmowa, ponieważ jest zaoczna, to jest dzieło ludzi słabych, tchórzliwych. Jeśli by tu użyć porównania do psa, to obelga to jest taki rottweiler, który się rzuca na człowieka wprost, do gardła. Obmowa to takie zachowanie kundla, który jak się na niego patrzy, to on się ucieka. Ale jak tylko się człowiek odwróci, to od razu chwyta za kostkę i gryzie, i kąsa. A więc obmowa jako mówienie rzeczy może nawet i prawdziwych, ale złych, jest dziełem ludzi nikczemnych i tchórzliwych. Tacy ludzie dopuszczają się także oszczerstwa, które polega na kłamliwym mówieniu poza plecami rzeczy nieprawdziwych, szkodzących dobrej sławie bliźniego. Więc obmowa jest takim łagodniejszą formą, oszczerstwo jest już obmową grubego kalibru. Podobną do oszczerstwa jest plotka, która polega na powtarzaniu różnych informacji, czasem prawdziwych, częściej jednak niesprawdzonych, na ogół negatywnych. I co ciekawe, plotka jest na ogół informacją zasłyszaną od innych, a więc niesprawdzoną, która no właśnie służy zaspokojeniu sensacji. Może nie zawsze jest obliczona na wyrządzenie krzywdy, ale jest jakimś syceniem swojej próżności, swojej sensacji, choć gdzieś tam w tle jednak kryje się ten motyw takiego wybielania siebie poprzez gnojenie drugiego. Plotka jest ciężką krzywdą, bowiem niszczy więzi społeczne, podkopuje wzajemne zaufanie. Innym grzechem języka, który ma moc burzenia jedności i osłabiania Królestwa Bożego w nas, jest szyderstwo i drwina z bliźniego. Pojawiają się one wtedy, gdy wytykamy cudze wady, cudze słabości ze złośliwością. I po to właśnie, żeby dokuczyć, żeby zasmucić, żeby pognębić. Co innego, gdy mówimy o cudzych wadach, cudzych słabościach czy upadkach z troską, z poszukiwaniem rozwiązania, także dla przestrogi. To jest innego rodzaju podejście. A więc jeżeli to wytykanie cudzych wad służy tylko po to, aby kogoś pognębić, a co gorsza, aby siebie wybielić, poczuć się lepszym, jest to ciężka krzywda bliźniego. Ale to samo, ta sama treść, ale z innego motywu, po to, żeby tego człowieka dźwignąć, mówimy o jego słabościach, o jego wadach, nie z taką ponurą satysfakcją, że my jesteśmy lepsze, ale co zrobić, żeby pomóc temu człowiekowi, żeby powstrzymać tą falę zła, jest to przejaw miłości bliźniego. A nierzadko też przybiera postać upomnienia braterskiego. W tym kontekście warto też wspomnieć o żartowaniu z czyichś wad, z czyichś słabości, po prostu bawienie się. I znowu tu jest pewna subtelna różnica. Można się bawić cudzą słabością, żartować z jakichś wad, z jakichś słabości i robić to na wesoło, z pewną taką pobłażliwością dla jego wad czy niedoskonałości, nawet z pewną odrobiną ironii po to, żeby pobudzić, upomnieć, poruszyć jego sumienie, a co innego właśnie żartowanie złośliwe, które jest pogardą dla bliźniego. Gdy ktoś, z kogo się żartuje, kogo się przedrzeźnia, czuje się upokorzony, zawstydzony, podeptany. I tak jak powiedziałem, można to uczynić nie tylko za pomocą materialnych słów kłamliwych, fałszywych, ale sposobem mówienia, mimiką, gestem, a więc środkami przekazu pozawerbalnego. Wśród grzechów języka, które burzą więzi wspólnotowe, osłabiając zarazem dzieło Królestwa Bożego w nas, wymienić należy pochlebstwo i chełpliwość. Pochlebstwo też jest grzechem przeciwko prawdzie. Polega ono na mówieniu ludziom rzeczy miłych, które oni chcą usłyszeć, a które są pożywką dla ich pychy i próżności. I są ludzie, których można nazwać mistrzami pochlebstwa. Doskonale wyczuwają, jaką kto ma słabość, co chciałby usłyszeć i mówią mu to tak miękko, tak gładko, że człowiek jest święcie przekonany, że tak właśnie jest. Ale pochlebcy to są ludzie fałszywi, to są zręczni manipulatorzy. Tam nie ma miłości bliźniego. Tam jest miłość siebie samego, która instrumentalizuje tego, komu mówi się pochlebstwa. Najpierw się go chwali, jaki on to jest ważny, jaki on jest mądry, jak wiele potrafi, jak wiele może zrobić. Więc tak rozmiękczamy go, a potem mu mówimy, no to właśnie zrób mi to czy tamto. Więc to jest taki rodzaj właśnie pochlebstwa. Często to pochlebstwo jest egzageracją, jest pewną przesadą w podkreślaniu tych zasług albo tylko jakimś cząstkowym podkreślaniem zasług dla określonych własnych celów. Jak wspomniałem, grzechem burzącym tę rzeczywistość Królestwa Bożego w nas jest chełpliwość. Kiedy człowiek sam przechwala się, kiedy w sposób przesadny albo częściej w sposób nieadekwatny do sytuacji podkreśla swoje skądinąd zasadne zasługi i zalety, ale czyni to w sposób zbyt jaskrawy albo w nieodpowiednim momencie. Po prostu zachwala siebie, chełpi się. Nawet jeśli wszyscy dobrze wiedzą, że jego zasługi są ogromne, albo gdy nie ma takiej potrzeby. Ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli środowisko nie docenia zasług człowieka, to próba takiego sprzedawania siebie, eksponowania siebie jest żałosna, bo to jest trochę rzucanie pereł przed wieprze. Jeżeli nie potrafią cię docenić, a ty podkreślasz, jaka jesteś potrzebna i ważna, a oni tego i tak nie potrafią docenić, to po co tak? To lepiej się nie wystawiać na ryzyko ośmieszenia. Co gorsza, ta chełpliwość motywowana jest nierzadko taką nie do końca uświadomioną tendencją wykazania innym, że są głupsi niż myślą, że są gorsi, ja jestem lepsza, ja wiem lepiej. Taka postawa chełpliwości obnaża brak pokory i wdzięczności względem Boga za dary, jakich mi udzielił. To tylko niektóre wskazania, które niech nas uczulą na problem tego Królestwa Bożego, które jest pośród nas, którego nie możemy osłabiać poprzez poddawanie się dość powszechnym, subtelnym, ale jakże szkodliwym grzechom języka. Grzechy języka, czy to w sensie materialnym, czy w tym sensie formalnym, odsłaniają wewnętrzny stan człowieka. Bowiem, jak to czytamy w Piśmie Świętym, po owocu poznaje się każde drzewo. Pan Jezus mówi, dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. To jest Łukasza, w Ewangelii Łukaszowej 6:45. Z obfitości serca mówią jego usta. A więc co na ustach, to w sercu. Jakże żałosny jest stan wewnętrzny ludzi, którzy w swoim słowniku codziennym, oprócz paru słów użytecznych, mają całą gamę niepotrzebnych, wulgarnych słów i to z dźwięcznymi zgłoskami. Jakie jest ich wnętrze? Jeżeli co drugie słowo to przekleństwo, to złorzeczenie, to wulgarność. A jeżeli ktoś właśnie tylko żyje plotką, obmową, oszczerstwem, to jakie jego wnętrze? Z obfitości serca mówią jego usta. Niestety w przestrzeni życia publicznego w Polsce jesteśmy świadkami bardzo często takiego plugastwa nie tylko ust, ale plugastwa serca. Nasza przestrzeń publiczna jest zapaskudzona plugastwem języka. Niestety wdziera się ona poprzez media także w sferę wysokiej kultury. Nie chcę się nad tym długo rozwodzić, ale powoli przyzwyczajamy się, niestety. Jesteśmy tak często bombardowani tą wulgarnością w sztuce, że już oswajamy się z tym, co wulgarne, co obsceniczne. I z obsceniczności czyni się sztukę. Jakże wymownie w tym kontekście brzmią słowa świętego Jana Pawła II, które w roku 1991 wypowiedział w Olsztynie podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. Powiedział: istnieje wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. Papież tu mówi o tym zakłamaniu jeszcze odziedziczonym z czasu komunizmu. Ale czy aż tak wiele się zmieniło w naszych czasach? Czy w przestrzeni publicznej nie jesteśmy świadkami powszechnego zakłamywania? Wystarczy obejrzeć wiadomości z jednej stacji telewizyjnej, z drugiej stacji telewizyjnej, a potem na przykład z Radia Maryja czy Telewizji Trwam, by przekonać się, że żyjemy jakby w zupełnie innych światach. I teraz pytanie, gdzie leży prawda? Tym, co buduje Królestwo Boże pośród nas, to jest właśnie prawda w miłości. Przypomniał o tym papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate. Miłość w prawdzie. Pierwsze słowa tej encykliki są bardzo wymowne. Miłość w prawdzie stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość w prawdzie. Właśnie ona jest znamieniem Królestwa Bożego pośród nas. Dalej w tej encyklice czytamy, że bez prawdy miłość kończy się na sentymentalizmie. Miłość staje się pustą skorupą, którą można dowolnie wypełniać, jeżeli nie ma prawdy. Ale również prawda odarta z miłości staje się brutalna, niszcząca. Dlatego tak ważne dla budowania więzi i klimatu Królestwa Bożego jest nie tylko mówienie prawdy, nie tylko prawda słów, ale także miłość, która tę prawdę czyni przyswajalną. To jest trochę tak jak z lekarstwem. Lekarstwo, żeby było skuteczne, w pewnym sensie można powiedzieć, musi być gorzkie, bo zawiera różne substancje niezbędne. Jeżeli lekarstwo jest pozbawione tej osłony, jest często nie do przełknięcia. A podane w słodkim lakierze, który tylko ułatwia przyswojenie, działa skutecznie. Podobnie słowo odarte z miłości może być jak sztylet, jak skalpel. Ale oprawione w miłość może być skutecznym lekarstwem. Warto tutaj pamiętać o tej starej ascetycznej zasadzie fortiter in re, suaviter in modo. Mocno co do zasady, ale łagodnie co do sposobu. Warto też czasem zastanowić się, co ja bym czuła, gdyby ktoś w taki właśnie sposób zwrócił się do mnie, jak ja to uczyniłam w stosunku do kogoś innego. Niech będzie tutaj inspiracją dla nas przykład Chrystusa, który nie podnosił głosu, nie szydził, nie ironizował, z wyjątkiem zatwardziałości faryzeuszów i uczonych w piśmie, ale przeciwnie, zawsze dźwigał, nie łamał źdźbła nadłamanego i nie gasił knota, który się tli. Wspomniane apokaliptyczne listy do 7 kościołów w Azji pokazują nam tą Bożą pedagogię w zakresie prawdy, która jest u podstaw Królestwa Bożego. Te listy najpierw mówią o tym, co pozytywne, co dobre jest we wspólnocie, co dobre jest w człowieku, a potem dopiero podana jest prawda o jego słabości. Wiem, że masz zasługi, zrobiłeś to i tamto, ale mam przeciw tobie. A gdyby tak najpierw napomnienie anioła było: mam przeciw tobie, że odszedłeś od pierwszej miłości. Człowiek jest przybity, przygnębiony, skulony w sobie. Już wtedy nie będzie zdolny usłyszeć: ale jednak masz zasługi. Nie jest bez znaczenia to, co najpierw my słyszymy. Jakie słyszymy najpierw słowo? Czy dobre, życzliwe, łagodne? Czy przeciwnie, najpierw mocne, paraliżujące, a potem dopiero takie słowo, które próbuje pogłaskać. Podsumowując tę refleksję na temat rzeczywistości Królestwa Bożego w nas i pośród nas, za które jesteśmy odpowiedzialne, które mamy budować i rozwijać i chronić, także przed tym, co je niszczy, a więc przed grzechem języka, przyjmijmy jeszcze jedną taką mądrość ludową. Gdy wydajesz ocenę, możesz się pomylić. Gdy przepraszasz i wybaczasz, nie mylisz się nigdy. I tradycyjnie, jeśli komuś to służy pomocą, 3 pytania do dalszej refleksji. Przypomnę sobie ostatnią sytuację, w której poczułam się dotknięta czyimś słowem. Co i dlaczego tak mnie w nim zabolało? A powodów może być wiele. To, że ten ktoś mi powiedział, a nie inny. Tak to właśnie powiedział, a nie inaczej. To powiedział, a nie coś innego. Może być wiele sytuacji, wiele powodów, dla których ta sytuacja, którą przywołujemy na pamięć, mnie zabolała. Może to być nie tylko problem agresywności osoby mówiącej, agresywnego ładunku emocjonalnego, ale może także jest to problem mojej nadwrażliwości, mojego pewnego takiej bariery, do której nie pozwolę się nikomu zbliżyć. I każdy, kto się zbliży, nawet w celach pokojowych, od razu jest traktowany jak wróg. Może problem jest we mnie, bardziej niż w tym, kto mnie, jak sądzę, zranił swoim słowem. 2. Częściej napominam, czy jestem napominana? A więc jak przyjmuję napominanie? I co mi łatwiej przychodzi? Przyjąć napomnienie, czy napominać? I wreszcie, 3. Co czuję, gdy padają mocne słowa? Czy chciałabym w tym samym stylu odreagowywać siebie? I też mocnym słowem oddać temu, kto obdarza mnie mocnym słowem. I to tyle, by oszczędzić słów, aby w ten sposób nie tylko nie osłabiać ducha, ale i także dzieła Królestwa Bożego w nas.